Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia, jak codziennie 13.10. Słyszymy się na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, no mamy dzisiaj ważny temat do omówienia. No jak zawsze, jak się spotykamy, bo nie spotykamy się, żeby tutaj sobie zapełnić pustą lukę w ciągu dnia, tylko spotykamy się, żeby omawiać bardzo ważne tematy. No i mamy temat. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna przenosi się do szpitala na Winiarach. I tutaj poproszę pana o wypowiedź na ten temat.
No tak, jest prawda. Od 1 stycznia od 8 rano nocna i świąteczna pomoc medyczna funkcjonuje w miejscu, gdzie jest szpitalny oddział ratunkowy, tak jak mówi norma prawna, i jest już na terenie szpitala zlokalizowana w budynku, w którym inwestorem jest Grupa Zdrowie, i ona też wygrała konkurs na świadczenie usług w tym zakresie, ponieważ no łatwiej jest, tak to powiem, robić podmiotowi takiemu zewnętrznemu obsługę tej nocnej i świątecznej pomocy niż nam, ponieważ my już mamy kłopoty z obsadzaniem dyżurów, szczególnie lekarskich, w szpitalnym oddziale ratunkowym, i wydaje nam się, a nawet jesteśmy przekonani, że byłoby to dużo trudniej w nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Grupa Zdrowie Spłońska no, złożyła ofertę, że jest w stanie poprowadzić to. Przeprowadziliśmy konkurs ofert na te świadczenia i mamy podpisaną umowę. Przygotowali lokal bardzo ładny w części skrzydła budowanego tam zakładu opiekuńczo-leczniczego. Pomieszczenia są bardzo ładne, w pełnym wyposażeniu, mają zgodę na użytkowanie od nadzoru budowlanego tej części tego budynku. Także, jak powiedziałem, od 1 stycznia tego roku nocna i świąteczna pomoc funkcjonuje na terenie szpitala. Jak się patrzy w statystyki, to nawet byliśmy sami zaskoczeni, że w nowy rok do nocnej i świątecznej pomocy zgłosiło się prawie 50 osób, dokładnie 49. Natomiast biorąc te kilka dni, jakie mamy tego roku, to waha się tak dziennie od 20 do 30. Więcej jest oczywiście w weekendy, w takie dni po 18:00. Jest to około tam 20 osób. W weekendy jest to tam nawet i 35. I niezależnie, przecież funkcjonuje szpitalny oddział ratunkowy i tam swoje również też udziela świadczeń zdrowotnych. I jak mi mówią lekarze z jednej i z drugiej komórki, nie ma dużych takich kolizji, że pacjent pomyli się i to powinien iść do nocnej, a przyszedł do SOR-u, że przyszedł do SOR-u, a powinien iść do nocnej. Muszę powiedzieć, że jest w miarę dobra świadomość mieszkańców miasta Płocka i okolic, że umieją to rozróżnić, tą nocną pomoc od szpitalnego oddziału ratunkowego. Na przykład szpitalny oddział ratunkowy bodajże w poniedziałek przyszło 186 osób, czyli co 10 minut nowy pacjent. Także no jest to miejsce, gdzie jak gdyby poszukiwanie tej pomocy medycznej kończy się na szpitalnym oddziale ratunkowym. Natomiast w tym samym czasie w nocnej i świątecznej było 20 kilka osób. Także mieszkańcy Płocka, jak powiedziałem, i okolic, umieją to rozróżniać. Jeszcze wracając do historii, to można było do końca tamtego roku jak gdyby świadczyć tą nocną i świąteczną pomoc poza adresem szpitala. Norma prawna skończyła się pozwalająca na to, w związku z tym zmuszeni byliśmy to uruchomić na terenie pod adresem naszego szpitala, i tak to się stało. Także myślę, że po naszym dzisiejszym spotkaniu mieszkańcy Płocka i okolic będą dalej i będą już świadomi, że nie trzeba koniecznie zgłaszać się z drobną pomocą medyczną na szpitalny oddział ratunkowy. A jest potrzeba po godzinie 18, jest nocna i świąteczna, funkcjonuje bardzo dobrze, także taki jest stan i tak to będzie chyba na przyszłość. Jest to z korzyścią dla pacjentów, dla mieszkańców, ponieważ ta bliskość nocnej lokalu nocnej i świątecznej pomocy z lokalem szpitalnego oddziału ratunkowego, no bo są przypadki skierowania z nocnej i świątecznej do SOR-u, bo jest potrzeba być może hospitalizacji, może dodatkowych badań. Ten pacjent ma bliżej do tego SOR-u i to jest, uważam, w tych przypadkach z korzyścią dla pacjenta.
No właśnie, spotkaliśmy się tu po to właśnie, żeby uświadamiać i miejmy nadzieję, że tak jak dyrektor powiedział, po naszym spotkaniu podczanie będą bardziej świadomi, no bo intencją zmian, jakie wprowadził minister zdrowia, jest odciążenie istniejących SOR-ów, bo udało mi się znaleźć takie dane, że według szacunków Ministerstwa Zdrowia nawet 80% pacjentów zgłaszających się na szpitalny oddział ratunkowy do tej pomocy się nie kwalifikuje.
No tak to było. Tak to było i chyba tego się nie do końca nie wyeliminuje, bo patrząc na to, z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci. Lekarz rodzinny no, nie jest do końca w stanie przez chwilę przebadać pacjenta i powiedzieć, że postawić trafną diagnozę. W związku z tym dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwo pacjenta, odsyła go tego szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie funkcjonujące wszystkie komórki diagnostyczne w szpitalu przy SOR-ze są w stanie tą diagnostykę podjąć i stwierdzić, czy on jest do hospitalizacji, czy do odpisania, bo mu nic nie jest. Także część pacjentów rzeczywiście powinna, co się zgłasza do SOR-u, powinna zgłaszać się do nocnej pomocy medycznej i mam nadzieję, że to bliskie sąsiedztwo, przejścia tam, te 200 metrów od jednego lokalu do drugiego, z czasem będzie zacierało te różnice, czy te problemy między nocną i świąteczną a szpitalnym oddziałem ratunkowym i to, co powiedziałem, że pacjenci będą coraz bardziej świadomi tego, gdzie mają się trafić, gdzie tej potrzeby medycznej będą potrzebować.
No właśnie, komunikacja staje się ułatwiona, co jest na pewno dobrą wieścią. Panie dyrektorze, ostatni raz jak się spotykaliśmy był rok 2023 i omawialiśmy sobie, jakie rzeczy wydarzyły się, jakie inwestycje wydarzyły się w 2023 roku, no a jak to już bywa w nowym roku, początek nowego roku jest początek stycznia, pierwsza połowa stycznia. Omówilibyśmy sobie także, co będzie się działo, jakie rzeczy już są zaplanowane, jakie może inwestycje są zaplanowane na rok 2024. Co może nam pan dyrektor zdradzić?
Nie, no to żadnych tajemnic nie ma, ponieważ nasza standardowa inwestycja, zakład radioterapii, planujemy, żeby to udało się uruchomić, czy rozpocząć swoją działalność w pierwszym kwartale tego roku. Przymierzany jest miesiąc marzec, żeby tam pierwszy pacjent się pojawił w tym zakładzie. Wszystko mamy praktycznie przygotowane, sprzęt i aparatura jest montowana, jest to etap na ukończeniu. Teraz najważniejsza rzecz, wystąpić o zgody do Państwowego Zakładu Atomistyki, nie wiem, czy dobrze wymieniłem nazwę, którego jak gdyby decyzja czy pozwolenie pozwala nam na zakup izotopów do akceleratorów, które jak gdyby głównymi urządzeniami są naświetlającymi miejsce nowotworu. I mam nadzieję, że tam dokumenty nie będą długo leżały i te dokumenty przygotujemy dobrze, żeby ten termin skrócić. To wszystko od tego zależy. Jeżeli chodzi o pozostałe, czyli jak powiedziałem, sprzęt i aparaturę mamy w komplecie, personel mamy praktycznie na 99,9%. Mamy potwierdzenie, że ten personel tu zaistnieje w naszym szpitalu. Nawet jutro jest spotkanie bardzo ważne, bardzo ważne spotkanie z częścią personelu. Także wszystko idzie w dobrym kierunku, że w miesiącu, w pierwszym kwartale, czyli w tym ostatnim miesiącu pierwszego kwartału, uruchomimy działalność zakładu radioterapii. No, mam nadzieję, że nasz wniosek, w który żeśmy skierowali do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakt na tą działalność, zostanie pozytywnie rozpatrzony i ten kontrakt otrzymamy, no bo chyba to nie ma innego wyjścia, ponieważ jeżeli w mapę potrzeb zdrowotnych ministerstwa jest wpisany Płock, w którym powinien mieć dwa akceleratory i dwa są, jeżeli ta inwestycja budowy zakładu radioterapii, cała inwestycja budowy i wyposażenia jest pozytywnie zaopiniowana przez rząd w postaci wojewody mazowieckiego, że jest ta inwestycja potrzebna i po drodze, po wydaniu decyzji opiniowej ją również Narodowy Fundusz Zdrowia, że jest to konieczne, no to chyba powinniśmy ten kontrakt otrzymać, bo to innej drogi nie ma. Bo to byłoby skandalem, żeby taka inwestycja wybudowana za 140 milionów nie otrzymała kontraktu. I to sobie nie dopuszczam, ale różne rzeczy działy się w tym kraju. I w związku z tym zawsze jest ta nutka niepewności, że być może coś tam się wydarzy, co nie dopuszczam tego do głowy i mam nadzieję, że lada dzień ten konkurs zostanie dla radioterapii ogłoszony i ta radioterapia, jak powiedziałem, w tym pierwszym kwartale już. Ważną informacją jest to, że oddział zakaźny wrócił już po remoncie dwuletnim, wrócił na swoje miejsce, funkcjonuje już bardzo dobre warunki, także tutaj mamy ponad 20, czy około 20 łóżek, dokładnie nie pamiętam, które są zdolne do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID-a i innych chorób zakaźnych. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu chcieliśmy likwidować oddział zakaźny, ponieważ nie było pacjentów, nie było lekarzy, oddział był w opłakanym stanie. Natomiast COVID zweryfikował wszystko, że taki oddział jest potrzebny. Tylko tu jedna uwaga, że taki oddział powinien być inaczej finansowany. On nie powinien być finansowany za udzielany świadczeń. W okresie letnim tam praktycznie jest bardzo mało pacjentów, tylko powinien być finansowany za gotowość do udzielania świadczeń. Ja ten wnioski wszędzie stawiam. Mam nadzieję, że nowa władza te wnioski uwzględni, także i oddział zakaźny i inne podobne oddziały nie powinny być finansowane za produkty, czyli za leczenie pacjentów z poszczególnymi jednostkami chorobowymi, tylko za gotowość do udzielenia świadczeń. Przecież taki szpital jak wojewódzki, on jest szpitalem funkcjonującym całodobowo, więc wszyscy są w gotowości do udzielania świadczeń. Zarówno nocna i świąteczna pomoc, szpitalny oddział ratunkowy, oddziały szpitalne, gdzie są dyżury, laboratoria, gdzie są dyżury, rentgenodiagnostyka, tomografii, rezonans, to wszystko jest obsadzane dyżurami po to, żeby prowadzić diagnostykę pacjentów dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego i oddziałów szpitalnych. I takie oddziały funkcjonujące w systemie ostro dyżurowym całą dobę powinny być inaczej opłacane. Teraz myślę, że lada dzień podpiszemy umowę z wykonawcą na remont, pierwszy etap remontu pionu chirurgicznego. Szczególnie mam to na myśli rozpoczęcie remontu chirurgii na 7 piętrze. Tam chcemy umieścić po remoncie, który ma trwać około pół roku. Po remoncie chcemy tam na 6 piętrze umieścić jedną chirurgię. W tej chwili mamy dwie na pierwszym i na 7 piętrze. Chcemy zrobić tam jedną chirurgię z poprawą pobytu, komfortu pobytu pacjentów, z węzłami sanitarnymi, z mniejszą ilością łóżek na salach chorych. W ogóle ten oddział wymaga kapitalnego remontu. Był remontowany bodajże chyba ze 20 parę lat temu, więc techniki wykończeniowe i potrzeby się mocno zmieniły. Później w drugim etapie chcemy przejść na pierwsze piętro, tam gdzie jest chirurgia pierwsza, która zostanie jak gdyby włączona w ogóle ogólny oddział chirurgiczny. Na tym chirurgii pierwszej chcemy umieścić oddział neurotraumatologii. Być może przekształcimy go, też czas pokaże, w oddział neurochirurgii, no i oczywiście po neurotraumatologii chcemy umieścić chirurgię dziecięcą, która jest na 7 piętrze i to by było cały ten piąt chirurgiczny. I myślę, że to uda nam się za gdzieś do końca kwartału przyszłego 2025 roku te remonty zakończyć. No i następnym jak gdyby następnym etapem jest to, co obiecałem na 25-lecie, staranie się szpitala o robota Da Vinci po to, żeby podnosić poziom jakość świadczonych usług oraz poprawić, no jak gdyby skrócić okres pobytu pacjentów i te nowe techniki wdrażać, ponieważ szpital musi się rozwijać, musi podążać nowymi technikami leczenia schorzeń, które się pojawiają u pacjentów i tego jest to urządzenie, która kosztuje około 10-12 milionów złotych i mam nadzieję, że mamy szansę pozyskać od naszego głównego sponsora, gdzie będę mocno zabiegał. Jak nie, jeżeli się nie uda, to może od kilku sponsorów, a jeżeli się nie uda, no to będę zwracał się z prośbą do naszego właściciela, czyli marszałka województwa mazowieckiego, który żeby to wsparł taką inwestycję. No i tu jest bardzo ważna rzecz, która będzie następowała w 2024 roku. To jest przekształcanie oddziałów szpitalnych w oddziały kliniczne w związku z zawartą umową z Akademią Medyczną w Płocku w zakresie szkolenia studentów w kierunku medycyny. Ci studenci będą praktyki odbywać w naszym szpitalu. Mam nadzieję, że pozyskamy kilku profesorów, czy docentów, czy doktorów z otwartymi przewodami profesorskimi, którzy obejmą przekształcony oddział jako oddział kliniczny, co podniesie rangę naszego szpitala, no i oczywiście podniesie jakość świadczenia usług medycznych, co z korzyścią dla pacjenta. Szpital mocno współpracuje z rektorem Akademii Medycznej, ponieważ wiemy, jaki mamy deficyt lekarzy na terenie miasta Płocka i okolic i ten powstanie tego kierunku jest, myślę, że zbawienne za 5-7 lat, żeby tu w Płocku było tych lekarzy więcej, żeby dostępność do lekarzy i te kolejki były coraz mniejsze, a to warunkuje właśnie ilością lekarzy, które są potrzebne do pracy w szpitalu.
Tak jak słyszeliśmy, no ciężko porównywać jakikolwiek rok do 2023, bo on był absolutnie przełomowy, właśnie remont oddziału zakaźnego, budowa zakładu radioterapii, ale tak jak mówi dyrektor, noga z gazu no nie jest zdjęta, bo kolejne inwestycje idą, no takie właśnie jak inwestowanie w naszych przyszłych, mamy nadzieję, że naszych lekarzy, czy pozyskanie takich właśnie nowoczesnych technologii jak robot Da Vinci, więc dzieje się naprawdę dużo. Panie dyrektorze, dziękuję za przyjście do naszego radia, za kolejną dawkę informacji, którą na pewno płoczanie są złaknieni, bo chcemy wiedzieć, co dzieje się w naszym szpitalu, pod jaką jesteśmy opieką, a po tym, co pan mówi, wydaje się, że jesteśmy pod dobrą i tego się trzymajmy. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, pan Stanisław Kwiatkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrowia od służby zdrowia na Winiarach. Dziękuję bardzo.